Otwórzmy dzisiaj Ewangelię Łukasza, rozdział 18 i przeczytamy Słowo Boże od wersetu 1 do 8. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To są słowa Pana Jezusa. Pan Jezus często mówił w przypowieściach, często posługiwał się podobieństwami. Jeśli chodzi o zrozumienie podobieństw, to kluczem do zrozumienia podobieństwa jest zawsze uchwycenie głównej myśli. Głównej myśli. I tą główną myślą tego podobieństwa Pana Jezusa jest werset pierwszy. Powinni się zawsze modlić i nie ustawać. To jest temat podobieństwa. I to jest temat mojej dzisiejszej usługi. Powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać. Dlaczego akurat ten temat, dlaczego to słowo? Ponieważ sam w swoim życiu, i mówię to przede wszystkim do siebie, odczuwam, że za mało się modlę, ustaję w moich modlitwach. Nie wiem jak wy, czy jesteście tacy jak ja? Czy zawsze się modlicie i nie ustajecie w tym? Czy nie zawsze się modlicie i ustajecie? Bo jeżeli wy zawsze się modlicie i nie ustajecie, to zmienię temat, bo ja już to sobie powiedziałem sam do siebie dzisiaj. Przyda się nam wszystkim, tak? Bo szczerze musimy powiedzieć, że nie zawsze się modlimy, a jeżeli się modlimy, to ustajemy często w tych wysiłkach modlitewnych. I Pan Jezus powiedział to podobieństwo i właśnie zaczyna od tych słów, że powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać. I posługuję się tutaj przykładem pewnego nieuczciwego sędzi. To jest przykład, który jest scharakteryzowany w ten sposób, że Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Znamy takich ludzi? Znamy takich ludzi. Problem jest wtedy, gdy taki człowiek jest przy władzy, na przykład sędzią, tak jak tutaj, albo dużo od niego zależy, jest naszym zwierzchnikiem, jest szefem, prawda? Jeżeli taki ktoś nie liczy się z drugim człowiekiem i nie boi się Boga, to wszyscy, którzy są pod nim, mają problem. Ale on też będzie miał później problem. I Pan Jezus właśnie posługuje się takim przykładem z życia. Niejednokrotnie Pan Jezus posługuje się przykładami z życia po to, by zobrazować jakąś myśl, jakąś prawdę, którą chce przekazać swoim uczniom, czy też ludziom, którzy go słuchają. Na przykład mówi o pieniądzach. Mówi o pieniądzach jako o tym, co istnieje w tym świecie. Dziękuję bardzo. I że w tym świecie po prostu zyskuje się przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. A tutaj mamy właśnie przykład tego sędziego i też i wdowy. Czym charakteryzuje się ta wdowa, pewna wdowa? Ona go nachodziła. Nachodziła tego sędziego. I wołała tak: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Ona wiedziała, że ten sędzia nie boi się Boga i się z nikim nie liczy, ale to ją nie powstrzymało od tego, by nachodzić go, i mówić mu, przedstawiać mu swoją sprawę. Weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Jeżeli to działo się w Izraelu, a najprawdopodobniej tak, to ten przeciwnik według zakonu dokonywał wielkiego przestępstwa. Dlatego, że zakon, prawo mojżeszowe nakazywałoby wdowy ochraniać, by otaczać je opieką. Wdowa nie mogła być pozostawiona sobie. A co dopiero wytaczać jej jakiś proces, stawiać ją przed sędzią, kiedy ona jest uboga i nie ma nikogo, by się za nią wstawiał. Ale ten sędzia nie liczył się z nikim, z niczym, po prostu dbał o siebie, ale jej to w żaden sposób nie zniechęciło. Słowo Boże mówi, werset trzeci, że nachodziła go. Że nachodziła go. I to trwało długi czas, bo werset czwarty mówi, że przez długi czas nie chciał. Ale ona tak go wymęczyła tym swoim nachodzeniem, że powiedział coś do siebie i podjął decyzję, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, czyli takie wyznanie składa ten sędzia, okropne. Jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Tego się bał. Bał się, że kobieta go spoliczkuje. I Pan powiedział tak, i rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Słuchajcie, co on mówi. Wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I dalej Pan Jezus mówi, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Oczywiście w żaden sposób nie stawiamy znaku równości między tym sędzią a Panem, a Bogiem. Bo to jest tylko przykład, który ma wyeksponować to, co Pan Jezus bardzo często mówił, o ileż bardziej. Jeżeli w tym świecie człowiek, który nie liczy się z Bogiem ani z ludźmi, w końcu ulega z powodu determinacji, z powodu nachodzenia, z powodu postawy człowieka, który chce załatwić swoją sprawę ziemską, to o ileż bardziej Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, swoich dzieci, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Bóg weźmie w obronę. Bóg chce wziąć obronę. Każdego. Każdego, kogo znalazł, kogo wybrał w tym świecie. Ciebie i mnie. Ale jest warunek. Którzy wołają do Niego we dnie i w nocy. I to nie jest tak, że odpowiedź przychodzi zaraz. Że sprawa zostaje załatwiona natychmiast. Bo czytamy, chociaż zwleka w ich sprawie. Ale to podobieństwo właśnie ma za zadanie wytłumaczyć ludziom, że Boże rozwiązanie przyjdzie. Bóg weźmie w obronę tych, którzy cierpią z powodu innych ludzi, są stawiani przed sądy. Bóg weźmie w obronę. Ale po pierwsze, Pan Jezus mówi tutaj, że trzeba wołać we dnie i w nocy. I nie zniechęcać się tym, że być może odpowiedź jeszcze nie przychodzi. Zatem Pan Jezus mówi, powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać, bo Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, ale czy ci wybrani, czy dzieci Boże wołają do Niego we dnie i w nocy? Czy są zdeterminowani, jak ta wdowa? Czy naprawdę pragną, by Bóg wziął w obronę? I werset 8 mówi, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I to jest właśnie klucz. To jest właśnie podsumowanie tego podobieństwa, że Bóg może szybko wziąć w obronę wcale nie musi tak zwlekać w spraw załatwienia, zwlekać co do załatwienia danej sprawy, ale jest następny warunek. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Patrzymy na ten werset właśnie w kontekście różnych trudnych sytuacji, w których się możemy znaleźć i często te sytuacje wynikają z nieprawości innych ludzi. Bo ludzie na tym świecie Boga się nie boją, chociaż do kościoła chodzą, a z ludźmi się nie liczą, chociaż do kościoła chodzą. Zatem Pan Jezus mówi o tym, o dwóch sprawach. Że mamy modlić się, nie ustawać i wierzyć. I wtedy odpowiedź przyjdzie. Mamy w Słowie Bożym wiele przykładów. Ludzi, którzy byli wytrwali w modlitwie. Mojżesz, kiedy Amalekici stanęli do walki przeciwko Izraelowi, Mojżesz był wykształconym także i w sztukach wojennych, przecież szkolił się w Egipcie. Ale jako przywódca narodu izraelskiego on poszedł się modlić. On poszedł się modlić. Wziął Arona i Hura. Wiedział, że Jozue sobie poradzi, kiedy on będzie się modlił. I modlił się do tego stopnia, że mu ręce omdlałe opadały. Modlił się do tego stopnia, że już nie mógł ustać. I wtedy usiadł na kamieniu, a Aaron i Hur podnosili jego ręce, podtrzymywali jego ręce. I wtedy, kiedy te ręce były w górze, Izrael miał przewagę. Kiedy ręce opadały, Amalekici mieli przewagę. I Mojżesz tak długo się modlił, mając też wiernych swoich towarzyszy, Arona i Hura, którzy podtrzymywali, zachęcali go, dodawali mu otuchy w sposób fizyczny, podtrzymywali jego modlitwę. Izrael w czasie swoich walk o zdobycie Kanaanu niejednokrotnie wołał do Boga i Bóg przysyłał zastępy anielskie do tego, by walczyły za Izraela. A kiedy Izrael sam walczył, bez Boga, ponosił klęskę. Kiedy Izrael walczył bożymi sposobami, nawet gdy wyglądało to śmiesznie, gdy trzeba było Jerycho okrążać i w cichości, bez żadnego słowa, bez szemrania, tylko chodzić dookoła, to oni to czynili. I kiedy to czynili, Bóg widział ich wiarę, Bóg widział ich posłuszeństwo i powiedział, że za siódmym razem wydacie okrzyk i mury runą. To była twierdza nie do zdobycia w tamtych czasach. A Bóg ją zdobył. Bóg ją zdobył swoim sposobem. Kiedy Izraelici byli w niewoli w Egipcie, kiedy już mieli dość znęcania się Egipcjan, wołali do Boga i Bóg ich wysłuchał i posłał im Mojżesza. Nie bardzo im się Mojżesz podobał, bo okazywali mu na każdym kroku nieposłuszeństwo, ale Bóg wysłuchał. Bóg wysłuchuje modlitwy i daje rozwiązanie i czasami to nie jest dokładnie tak, jak my byśmy tego chcieli, ale to jest Boże rozwiązanie. Jeżeli to rozwiązanie przyjmujemy, akceptujemy i wykonujemy tak, jak Bóg chce, to będzie rozwiązanie. To będzie rozwiązanie. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale czytamy takie słowo o Panu Jezusie. To jest dłuższy fragment, 15 wersetów, ale warto przeczytać to słowo i też zobaczyć, przeanalizować, o co tam chodzi. Znany werset, ponieważ on mówi o modlitwie, której uczył Jezus. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, od wersetu 1. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I dalej. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mu przybył do mnie i będąc w podróży, a nie mam co mu dać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie mu i da, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie prosił go o chleb, da mu kamień, gdy będzie prosił go o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Widzimy tutaj podobne zdarzenie, tylko inna sytuacja, ale podobny kontekst. Znowu wysłuchanie prośby nie z powodu statusu, że ktoś jest przyjacielem, ale z powodu właśnie natręctwa, z powodu uporu, determinacji. I Pan Jezus właśnie zachęca do tego, by prosić, by szukać, by kołatać, a będzie otwarte, drzwi będą otwarte. I zobaczcie werset 14. Zaraz po tym czytamy i wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Niektórzy zaś mówili, on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Widzimy tutaj jakby pewną konsekwencję w nauczaniu i w postawie Jezusa, który cały czas tłumaczy ludziom o tym, że powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. Jaki jest skutek właśnie takiej postawy? Nie jest to skutek doraźny, polegający na tym, że tylko i wyłącznie sprawa, o którą zabiegamy, zostanie w jakiś sposób rozwiązana. Ale ta postawa modlitwy zawsze i modlitwy wytrwałej, nieustającej powoduje to, że kiedy kiedy nadejdzie sytuacja, w której ma zamanifestować się Boży autorytet i Jego moc, wtedy On się manifestuje. Tak jak tutaj widzimy, od razu, kiedy Pan Jezus po modlitwie swojej, po nauczaniu na temat modlitwy, po zachęceniu uczniów do właściwej postawy w modlitwie, widzimy, że przeszedł do działania. Była sytuacja, wypędzał demona, który był niemy i demon wyszedł. Bez jakiegokolwiek już przygotowania, bez jakiejkolwiek boju przez całą noc. Po prostu jego życie, jego modlitwa, życie Jezusa, życie modlitewne Jezusa, bo przecież to, kiedy Pan Jezus mówił, by zawsze się modlić i nie ustawać, on musiał sam to praktykować, powoduje to, że rzeczy się dzieją po prostu. Jest sytuacja taka, a nie inna, jest demon, demon wychodzi, bo go wygania. Demony się po prostu wygania w autorytecie Jezusa. O wyjście demona się nie modli, tylko demony się wygania po prostu. A żeby wyganiać demony, to trzeba właśnie modlić się nieustannie, zawsze się modlić i nie ustawać. I wtedy wiemy, co mamy robić w takiej sytuacji, której był Jezus. Ale wiecie, Pan Jezus swoje, a uczniowie swoje. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 17. Ewangelię Mateusza, rozdział 17. Od wersetu 14. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, od wersetu 14. A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek i upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. O rodzie bez wiary. Czytaliśmy wcześniej: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kiedy omawialiśmy to podobieństwo o niesprawiedliwym sędzi. Wiara jest to warunek, również modlitwa jest to warunek, także i post, ale modlitwa nie jako środek doraźny, ale modlitwa jako długofalowe, zaplanowane działania naszego życia. Wtedy są efekty, wtedy jest działanie, wtedy po prostu wykonujemy wolę Bożą, bo jesteśmy pod inspiracją Ducha Świętego. Wtedy wiemy, co mamy robić. Słowo Boże mówi nas: nie martwcie się, co będziecie mówić, gdy was będą prowadzić przez sędziów, przed autorytety, bo Duch Święty, który jest w was, będzie przez was mówił, będzie wam podawał słowa, będzie właściwie wami kierował. Kiedy się tak dzieje? Kiedy zawsze się modlimy i nie ustajemy. Kiedy taki mamy charakter naszego życia. O Panu Jezusie czytamy w liście do Hebrajczyków 5:7: Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. Boży Syn, Jezus Chrystus na tej ziemi, za dni życia swego w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy. Z wielkim wołaniem. Wyobrażacie sobie wielkie wołanie? Jak wygląda wielkie wołanie? Szeptanie takie coś sobie pod noskiem? Żeby mnie tylko nikt nie usłyszał? Z wielkim wołaniem. Dlatego często odchodził na osobność. Oddalał się od uczniów, bo nikt nie bardzo jeszcze rozumieli. Pragnijmy właśnie takiego oddalenia, izolacji od tego wszystkiego, co do nas tak mocno obecnie dociera, po to, żeby z wielkim wołaniem, żeby ten głos nasz był naprawdę wielki do Boga. Podniesiony. I ze łzami. Właśnie w tej naszej modlitwie zawsze i bezustannej potrzebny jest często ten wielki głos i też łzy. Potrzebne to jest, bo tak czynił Pan Jezus. My też tak powinniśmy do tego dążyć, by tak się działo. Po to, żeby pewne sytuacje znalazły swoje rozwiązanie. Sytuacje, które długo być może trwają w naszym życiu osobistym, w życiu rodzinnym i nie tylko, bo pewne rzeczy po prostu wychodzą tylko przez modlitwę i post. Czyli rozwiązanie przychodzi przez modlitwę i post. Do czego zachęca nas apostoł Paweł w liście do Rzymian 12:12? W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Amen. W nadziei radośni. A więc nadzieja. Nadzieja na życie wieczne z naszym Panem. Nadzieja na to, że Bóg da rozwiązanie każdej sytuacji. Ale pod warunkiem, że w naszej modlitwie będziemy wytrwali i będziemy przychodzili do Niego z wiarą, a w ucisku, jaki przeżywamy, będziemy cierpliwi. Bo jeżeli przychodzi jakiś ucisk, doświadczenie, to po to, by nasza wiara została wyszlifowana, wypalona, by okazała się cenniejsza niż wszelkie złoto w ogniu wypróbowane. Dlatego jeżeli przychodzi jakiś ucisk, dziękujmy Bogu za to, bo Bóg chce podnieść nas na kolejny etap naszej wiary. Nie zniechęcajmy się tak szybko. Przyjdzie coś, a zabieram swoje zabawki, nie warto nic. Jaki to ma sens? Właśnie nie. Jak sobie zamy, oho, Bóg chce moją wiarę wypalić, bo chce, żeby ona była jeszcze mocniejsza, jeszcze lepsza. Widocznie ma oczekiwania wobec mnie w swoim królestwie. Nie chcę, żeby ta moja wiara była taka pośrednia, malutka, taka wiara tylko, żeby na tym stand-by'u przetrwać do kolejnego dnia. Takim powiedzmy stand-by to jest praca urządzenia, które można szybko włączyć do działania, ale ono jest takie wyłączone w uśpieniu, prawda? Nie jest całkiem wyłączone, tylko jest przygotowane, ale ono nie działa, nie ma żadnego efektu tego działania. Właśnie ucisk, doświadczenia przychodzą po to, żebyśmy byli czynni w naszym działaniu. Dlatego w modlitwie mamy być trwali. Kolosan 4:2. Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Po co mamy być w modlitwie wytrwali i czujni z dziękczynieniem? Po to, żeby Ewangelia była głoszona. Zobaczcie, apostoł Paweł pisze te słowa z więzienia. Ktoś, kto jest w więzieniu, pisze do tych, którzy są na wolności i w modlitwie bądźcie wytrwali. Ciekawe, prawda? Ale apostoł Paweł wie, że jeżeli Kościół będzie się za niego modlił, to Bóg otworzy dla niego jeszcze drzwi, by mógł głosić dalej Ewangelię. Dlaczego mamy być w modlitwie wytrwali i czujni, zawsze się modlić i nie ustawać? Aby z tymi, którzy do nas nie należą, postępować mądrze, wykorzystując czas. Chodzi o to, że jeżeli modlimy się zawsze i nie ustajemy w modlitwie, to jeżeli spotykamy ludzi niewierzących spoza Kościoła, spoza Bożego Królestwa, to postępujemy z nimi mądrze. Myślimy o tym, jak by tu najlepiej ten czas wykorzystywać, bo o tym jest mowa, żeby temu komuś powiedzieć o Jezusie, a nie pogadać o pogodzie, o pracy, o głupotach, o filmach, o samochodach, o komputerach i tak dalej, i tak dalej. Po to jest potrzebna wytrwała modlitwa i nieustanna modlitwa. I trzecia rzecz. Modlitwa jest potrzebna po to, żeby nasza mowa mowa ludzi wierzących była uprzejma, zaprawiona solą, żeby to nie był jakiś taki słowotok zbędnych rzeczy, najczęściej głupot, ale żeby to była mowa uprzejma, żebyśmy wiedzieli, jak mamy odpowiadać każdemu. Jeżeli ktoś się modli, zawsze nie ustaje w modlitwie, najczęściej wie, co ma odpowiedzieć każdemu człowiekowi. Bo jest połączony z Duchem Świętym. Nie ma problemu. A więc widzimy, jak ważne jest to, by zawsze się modlić i nie ustawać. Po pierwsze, by Ewangelia była głoszona. Po drugie, by mądrze postępować z ludźmi niewierzącymi. Po trzecie, by nasza mowa była właściwa. Pierwszy Tesaloniczan 5,17. Apostoł Paweł znowu mówi: bez przystanku módlcie się. Bez przystanku módlcie się. Za każdym razem to samo, tylko inaczej. Bez przystanku módlcie się. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Dlaczego mamy modlić się bez przystanku? A więc zawsze i nie ustawać w naszej modlitwie. Werset 19. Ducha nie gaście. Wtedy nie masz możliwości zgaszenia Ducha Świętego. Wtedy zawsze ten płomień, ogień Ducha Świętego pali się w nas. On jest niezbędny do tego, by właściwie postępować jako dzieci Króla, jako Boży kapłani. Właściwie postępować w tym świecie i z ludźmi tego świata. Proroctw nie lekceważcie. Jeżeli modlimy się nieustannie, nie lekceważymy proroctw. Nie lekceważymy Słowa Bożego, bo to jest największe i pierwsze proroctwo. Nie lekceważymy tego, co Duch Święty mówi do zboru. Dalej, jeżeli nieustannie się modlimy, to jeżeli werset 21 mówi: wszystkiego doświadczajcie, a więc jeżeli doświadczamy różnych rzeczy, wszystkiego, co w tym świecie jest, to umiemy wybrać to, co dobre i tego się trzymać. Bo ekspansja tego świata jest wielka i coraz większa. I nie możemy nic poradzić. Jesteśmy w jakiś sposób uczestnikami tego wszystkiego. Ale kiedy zawsze się modlimy i nie ustajemy, to pomimo tego, że doświadczamy tego wszystkiego, to wiemy, co dobre i tego się trzymamy. Następna rzecz, dlaczego mamy się zawsze modlić i nie ustawać. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś zawsze się modli i trwa w modlitwie, nie ustaje, trzyma się od wszelkiego zła z dala. I dalej apostoł Paweł mówi: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Apostoł Paweł prosi. On wie, co to znaczy modlitwa wstawiennicza. Widzicie, że to wszystko służy jednemu nadrzędnemu celowi. Te małe kroczki, o których mówiliśmy teraz przez kilka chwil, służą do tego, żeby sam Bóg pokoju poświęcił nas zupełnie, a żeby cały duch, dusza i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To jest, kochani, walka o bycie albo niebycie. Bo przecież czytamy w liście do Efezjan, że bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, które są w okręgach niebieskich. Dlatego mamy założyć całą zbroję Bożą. Ale zbroja Boża bez modlitwy to jest tak jak zbroja Saula dla Dawida. Nie pasuje. Możemy wziąć Biblię, 10 przekładów, możemy wyuczyć się wersetów, a jeżeli nie ma modlitwy, to będziemy się źle z tym czuć i nic to nie da. Modlitwa powoduje to, że zbroja Boża jest dopasowana właściwie do naszego życia. Właściwie się dopasowuje do nas. List do Filipian 1:27. Apostoł Paweł mówi w ten sposób, 1:27 i niżej: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc połem za wiarę w Ewangelii i niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam, dla Chrystusa, zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, który mnie widzieliście, o którym teraz słyszycie, że go staczam. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł mówi o boju, który stacza. I jaki bój najczęściej apostoł Paweł staczał? Był to bój modlitwy. I w liście do Kolosan 2:1 czytamy: chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Zobaczcie, jaki to jest bój. Bój modlitwy, bój apostoła Pawła za wszystkich ludzi wierzących, których zna i których osobiście nie poznał, a wie, że są w Panu. Dalej jest pokazany ten nadrzędny cel. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Widzicie tutaj, po co apostoł Paweł toczy ten bój. Aby wszyscy wierzący doszli do pełnego zrozumienia i poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Aby wszyscy wierzący mieli poznanie Jezusa Chrystusa. Kim On był, kim On jest. Ale czy tylko Paweł toczył ten bój? W tym samym liście do Kolosan 4:12 czytamy: pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Widzicie, wielu wierzących decydowało się po to, żeby toczyć bój modlitwy. I apostoł Paweł wystawia Epafrasowi następujące świadectwo. Wystawia mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Bój modlitwy jest to trud, którego wielu ludzi podejmuje się. I to nie jest bój, którego mają podejmować się tylko osoby, które, tak się przyjęło, no, są w starszym wieku i nic nie mają do roboty, nie? Więc mogą się tylko modlić. 1 Tymoteusza 1:18. Teraz nakazuję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie. Widzicie, do Tymoteusza, do młodego człowieka, apostoł Paweł mówi, żeby staczał dobry bój. I kiedy apostoł Paweł podsumowuje swoje życie, 2 Tymoteusza 4:5, 4:7 mówi tak: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Takie jest wyznanie Pawła, kiedy ma być złożony w ofierze, jak wcześniej pisze, że dobry bój bojowo. Kiedy Pan Jezus mówił w podobieństwie o nieuczciwym sędzi, właśnie zmierzał do tego, by każdy jego uczeń, każdy wierzący człowiek mógł zrozumieć i doświadczać mocy modlitwy. Mocy modlitwy, żeby każdy z nas mógł w tym życiu wytrwać w wierze, w pielgrzymowaniu i z apostołem Pawłem powiedzieć: dobry bój bojowałem. Niejednokrotnie było ciężko. Czytajcie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, kiedy on składa świadectwo swojego życia, przez co musiał przejść. Kamienowanie, biczowanie, rozbicie okrętów, wiele prześladowań, ucieczka, w chłodzie, w znoju i tak dalej. I on mówi na koniec: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Jeżeli mamy problemy w naszym życiu, te problemy wynikają po prostu z tego, że jesteśmy w ciele. Mamy ciało, które nie jest przemienione, nie jest odrodzone. Ono jest świątynią Ducha Świętego, ale mamy wiele problemów i trudności, przez które przechodzimy. To jeżeli chcemy przetrwać i przechodzić te elementy, o których wspominałem wcześniej, a żeby dobry bój bojować, biegu dokonać, zachować wiarę, to powinniśmy naśladować Jezusa, że powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. Bo Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A więc to nasza wiara. Nasza wiara. Jeżeli mamy mało wiary, wołajmy: Boże, daj nam więcej wiary. Daj mi więcej wiary. Ponieważ wiele rzeczy możemy czynić, wiele rzeczy są dla nas, wiele rzeczy jest dla nas, Bóg je dał, Bóg je przewidział. Są to Boże obietnice, są to Boże dary. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A tym kluczem do tego, by nasza wiara wzrastała, jest modlitwa i systematyczność w modlitwie. Powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. Amen.